Witam serdecznie i zapraszam na artykuł pod tytułem Tarczyca a ból stawów i mięśni. Fizjoterapia, terapia i zioła w Hashimoto. Dziś temat tarczyca a ból stawów i mięśni. Wpływ choroby Hashimoto na stawy, mięśnie oraz kręgosłup. Spis treści. Punkt pierwszy. Objawy choroby Hashimoto. Punkt drugi. Ruch a choroba Hashimoto. Punkt trzeci. Jakie zioła w Hashimoto. Punkt czwarty. Niedoczynność tarczycy Hashimoto. Jakie terapie mogą pomóc? Punkt piąty. Dieta w Hashimoto. Często spotykam w swojej praktyce osoby borykające się z problemami układu narządu ruchu. Nierzadko te problemy nie wynikają bezpośrednio z urazu czy przeciążenia aparatu mięśniowo-stawowego. Często przyczyna dolegliwości jest związana jednak z innymi czynnikami, jak na przykład z układem hormonalnym. Dziś chciałbym poruszyć temat tarczyca a ból stawów. Oraz czy fizjoterapia, masaż, czy terapia i ziołolecznictwo może wspomóc, niedocelowo leczyć nas w walce z chorobą autoimmunologiczną, jaką jest np. Hashimoto, czy innymi problemami wynikającymi z tarczycą. Spis będzie poświęcony chorobie Hashimoto, choć będzie się zdarzać, że będę wtrącał fragmenty dotyczące innych dolegliwości związanych z tarczycą. Niewielki organ, jakim jest tarczyca, może mieć ogromny wpływ na jakość naszego życia. Mnogość czynników, które składają się na dysfunkcje autoimmunologiczne tego organu, jest bardzo duża. Fizjoterapia i rehabilitacja w chorobie Hashimoto może się okazać przydatnym narzędziem w zarządzaniu przebiegiem tej choroby, a program terapii wzbogacony o zioła będzie dodatkowo wspomagał leczenie przy współpracy z lekarzem. Na podstawie amerykańskich badań epidemiologicznych szacuje się, że zachorowalność na chorobę Hashimoto wynosi w granicach 5% populacji, natomiast z opublikowanego w 2006 roku raporcie GUS dowiadujemy się, że choroba ta dotyka 8,5 razy więcej kobiet niż mężczyzn. Znane są przypadki zachorowań na każdym etapie życia, jednak szczyt przypada na jego czwartą i piątą dekadę. Czynniki ryzyka w chorobie Hashimoto. Genetyczne i środowiskowe. Nadmiar jodu w diecie. Niedobór selenu w diecie. Infekcje. Leki, np. amiodoron, terapię cytokinami, solelitu. Punkt pierwszy. Objawy choroby Hashimoto. W przebiegu choroby Hashimoto dochodzi do zwolnienia przemian metabolicznych, co powoduje następujące objawy. Przyrost masy ciała, osłabienie, zmęczenie i zmniejszona tolerancja wysiłku. Senność, ogólne spowolnienie. Zmniejszenie zdolności do skupienia uwagi. Zaburzenie pamięci. Uczucie chłodu, łatwe marznięcie, zwłaszcza rąk i stóp, odczuwalne bardziej po południu i wieczorem. Zaparcia. U kobiet występują zaburzenia miesiączkowania, obfite krwawienia miesięczne, problem z donoszeniem ciąży, niepłodność. U mężczyzn spadek libido i zaburzenia wzwodu. Twarz i skóra. Sucha, zimna skóra o bladym zabarwieniu może delikatnie przybierać kolor żółty, lecz nie musi. Skóra może nadmiernie rogowacieć. Suche, łamliwe włosy z przerzedzeniem. Obrzęk podskórny. Można zauważyć pogrubienie rysów, obrzęk dłoni. Objawy neurologiczne. Uszkodzenie nerwów. Mononeuropatia, zespół cieśni nadgarstka występuje u 80% osób z nadczynnością tarczycy. Parestezje, czyli nieprzyjemne doznania o typie mrowienia, pieczenia, wbijania igiełek, drętwienia, niekiedy osłabienie słuchu. Bóle mięśniowe i stawowe. Objawy psychiczne, zaburzenia pamięci i koncentracji, niestabilność emocjonalna, objawy depresji. Choroba Hashimoto, będąca najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy, może objawiać się licznymi niespecyficznymi objawami. Wśród nich można wyróżnić takie, które dotyczą narządu ruchu, bóle mięśni, stawów, sztywność czy drętwienie. Objawy te znacząco obniżają jakość życia chorych, dlatego wymagają kompleksowego leczenia. W pewnym badaniu, gdzie poddano badaniu 123 kobiety, wszystkie badane zgłaszały dolegliwości i stany bólowe ze strony układu mięśniowo-pomięziowego oraz stawowego i osłabienie siły mięśniowej. Punkt drugi. Ruch a choroba Hashimoto. Cytat Martin Luther King. Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko, posuwaj się naprzód. Koniec cytatu. W swojej praktyce zauważyłem, że jest jakieś niepisane przyzwolenie dla osób, które chorują na choroby autoimmunologiczne, że nie muszą się ruszać. Jest to jeden z największych błędów, który może doprowadzić do komplikacji w przebiegu choroby i dysfunkcji w obszarze całego aparatu ruchu, co może powodować zwiększone dolegliwości bólowe. Choć dzięki mediom społecznościowym ten drugi trend ulega zmianie, co mnie niezwykle cieszy, bo nie zawsze media społecznościowe to zło i czasami nie są pozytywne inspiracje dla osób szukających pomocy. W Holandii przeprowadzono ciekawe badanie na 2645 uczestnikach z aktywną chorobą tarczycy i wykazano, że dysfunkcje tego organu mają wpływ na zaburzenia chodu w całej grupie badanych z tą dysfunkcją. Przyjrzyjmy się bliżej, czy trening i ruch mogą wspomóc osoby z chorobą tarczycy. Rozpatrzmy najpierw pytanie, czy aktywność fizyczna jest bezpieczna dla osób chorujących na choroby autoimmunologiczne? Choroby autoimmunologiczne stanowią heterogeniczną grupę chorób przewlekłych, które występują wtórnie do utraty tolerancji na własne antygeny. Wraz z pojawieniem się terapii biologicznych ostatnio zauważono lepsze wyniki w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Niemniej jednak ostatnie badania podkreślają istotną rolę modyfikowalnych zachowań, takich jak brak aktywności fizycznej, w różnych aspektach układu odpornościowego i chorób autoimmunologicznych. Aktywność fizyczna prowadzi do znacznego wzrostu liczby komórek T regulatorowych, zmniejszenia wydzielania immunoglobulin i powoduje zmianę równowagi TH1-TH2 na zmniejszoną produkcję komórek TH1. Ponadto udowodniono, że aktywność fizyczna promuje uwalnianie IL-6 z mięśni. IL-6 uwalniana z mięśni działa jako miokina i wykazano, że wywołuje odpowiedź przeciwzapalną poprzez wydzielanie IL-10 i hamowanie IL-1. Wykazano, że aktywność fizyczna jest bezpieczna w przypadku większości chorób autoimmunologicznych. Zgromadzone dowody potwierdzają integralną rolę aktywności fizycznej i ćwiczeń w schematach leczenia różnych chorób autoimmunologicznych. Aktywność fizyczna jest stale uznawana za bezpieczną, a solidny zbiór dowodów potwierdza jej zasadniczą rolę w poprawie różnych mierzonych parametrów, w tym jakości życia. Już wiemy, że aktywność fizyczna jest bezpieczna, lecz czy przynosi jakiekolwiek korzyści? Czy podnosi się jakość życia u osób z niedoczynnością tarczycy? Przebadano 17 kobiet z niedoczynnością tarczycy w wieku około 43 lat, prowadzących siedzący tryb życia. Zaimplikowano im przez 12 tygodni 3 razy w tygodniu program ruchowy trwający 60 minut. Przez pierwsze 6 tygodni, aby organizm przeszedł przystosowanie, wykonano ćwiczenia z intensywnością 40-55% VO2 max. Następnie 7 do 12 tygodni ćwiczenia z intensywnością 55-80% VO2 max. Każda sesja stanowiła 30-minutowy trzon z wyżej wymienioną intensywnością. Reszta czasu była zaordynowana rozgrzewką i końcowym rozciąganiem z wyciszeniem. Całe doświadczenie przyniosło bardzo dobre rezultaty, gdzie oceniono różne aspekty życia. Największą różnicę zaobserwowano w kategoriach: wzrost witalności, poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej, ogólna poprawa zdrowia i jakość życia społecznego. Wszystkie dostępne dane wskazują, że umiarkowana aktywność fizyczna w przebiegu choroby doskonale wspomaga jakość życia, dlatego warto wdrożyć program ruchowy w celu poprawy samopoczucia i zdrowia. Zachęcam jak mogę do ćwiczeń. Poniżej znajdziesz dwa linki z przykładowymi ćwiczeniami na ćwiczenia z gumą taśmą TheraBand oraz rozruch poranny i mobilizację ciała. Punkt trzeci. Jakie zioła w Hashimoto? Zaczynając wątek ziół, trudno nie odnieść się do chyba najbardziej rozpoznawalnego w tej dziedzinie doktora Henryka Różańskiego. W przebiegu Hashimoto jako choroby autoimmunologicznej Różański poleca fitopreparaty, które hamują agresję immunologiczną i mają znaczenie przeciwzapalne. Pierwszym ziołem, jaki wymienia, jest brodziuszka wiechowata. Wspomina w artykule, że ten surowiec ma właściwości immunomodulujące, dostosowujące układ immunologiczny, przeciwnowotworowe i wpływ na NFKB. Zaburzenia w regulacji NFKB powiązane są z nowotworami, zapaleniami i chorobami autoimmunologicznymi. Dlatego wskazanie brodziuszki wiechowatej jest jak najbardziej adekwatne w leczeniu ziołami choroby Hashimoto. Tutaj dr Różański zaleca stosować to zioło w interwałach, gdzie kuracja trwa 1 do 3 tygodni, a następnie należy zastosować miesiąc przerwy. Pijemy jako napar, delikatnie gotować 20 minut na bardzo małym ogniu, 200 ml dziennie małymi łyczkami, aby nasycić organizm, Stosując nalewkę, zalecane jest spożycie około 5 ml 2 do 3 razy dziennie. Gajowiec żółty. O tym zielu będę pewnie jeszcze nieraz wspominał, bo jest także zielem przeciwreumatycznym i przeciwbólowym. Tutaj Różański także zaleca fitoterapię choroby Hashimoto napar 2% 3 razy dziennie po 120 ml lub nalewka 2-3 razy dziennie po 3 ml. Adaptogany ashwagandha. Tutaj uwaga! Przy nadczynności tarczycy lub chorobie Gravesa Basedowa nie stosujemy. Często jest spotykana nadczynność w początkowej fazie choroby Hashimoto. W badaniu przeprowadzonym w 2016 roku udział wzięło 50 osób w wieku między 18 a 50 lat z wartościami TSH wahającymi się między 4,5 a 10. Ochotnicy zostali podzieleni na dwie grupy, z których połowa przyjmowała dziennie 600 mg ekstraktu z aszwagandy, a druga połowa placebo w formie skrobi. Po 8 tygodniach terapii aszwagandą zarówno stężenie TSH w surowicy krwi, jak i pozostałych wskaźników tarczycowych istotnie statystycznie się poprawiło. Można przemyśleć również łączenie aszwagandy wraz z żeńszeniem syberyjskim. Czarnuszka. Jej aktywny biochemicznie składnik tymochinon. W 2016 roku wykonano próbę, czy czarnuszka może wspomóc osoby z chorobą Hashimoto. W próbie udział wzięło 40 osób w wieku 22 do 60 lat z potwierdzoną chorobą Hashimoto. Ochotnicy zostali losowo podzieleni na dwie grupy, które przez kolejnych 8 tygodni przyjmowały kapsułki ze sproszkowanymi ziarnami czarnuszki 2 gramy. Między grupami zauważono istotnie statystyczne różnice, w których znalazł się przede wszystkim zredukowany poziom przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej, wzrost poziomu trójjodotyroniny przy jednoczesnym obniżeniu stężeniu TSH. Uczestników badania zauważono również znaczące zmiany w masie ciała, które wpłynęły na obniżenie wskaźnika BMI u osób przyjmujących czarnuszkę przy braku zmian w codziennej diecie. Już o czarnuszce wspominałem w filmie na YouTubie. My stosujemy olej Immuno od Love Life Omega z czarnuszką i uważamy go za jeden z najlepszych dostępnych na rynku. Polecamy. Wracając do doktora Różańskiego, wspominałam w swoim artykule o roślinach zawierających w swoim składzie kwas rozmarynowy lub sam kwas rozmarynowy w formie suplementu. W tym przypadku zioła zawierające kwas rozmarynowy zwiększają wrażliwość komórek na insulinę, hamują postęp chorób neurodegeneracyjnych i autoimmunologicznych. Rośliny zawierające kwas rozmarynowy to mięta kłosowa, melisa lekarska, lebiodka pospolita, macierzanka cytrynowa, różne gatunki perowska. Pić napary uprzednio delikatnie zwilżone spirytusem, lepsza ekstrakcja. Raz dziennie 120 ml, 1-2 miesiące w każdym kwartale. Ciekawą propozycją do rozważenia pozostaje niecierpek pospolity i drobnokwiatowy, który hamuje reakcje autoimmunologiczne w przypadku chorób związanych z niedoczynnością tarczycy. Warto zadbać o prawidłową funkcję i pracę wątroby. Tutaj pomocne mogą być wyciągi lub ekstrakty z ostropestu plamistego, mniszka lekarskiego, kurkumy czy na przykład karczocha. Cytat: jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać. Koniec cytatu. Punkt czwarty. Niedoczynność tarczycy Hashimoto. Jakie terapie mogą pomóc? Na początku tego akapitu chciałbym zwrócić uwagę zarówno u terapeutów, jak i osób zainteresowanych. Intensywny masaż w okolicy przodu szyi może wywołać wyzwolenie reakcji zapalnej. Dlatego proszę unikać intensywnych bodźców w okolicy szyi i tarczycy. Najlepiej przeciwdziałać silnemu bodźcowi, który może zaostrzyć reakcję autoimmunologiczną. Sam masaż całego ciała, czy to klasyczny, czy na przykład powięziowy, jest niezwykle skutecznym środkiem wspomagającym w przypadku bólów mięśni, stawów czy zmniejszenia siły mięśniowej, czyli w przypadku podobnych objawów towarzyszących Hashimoto. Około 80% badanych z Hashimoto deklaruje potrzebę skorzystania z usług fizjoterapeuty, specjalisty w tym zakresie. Sama chęć do zabiegu stanowi już dobry fundament do pracy z taką osobą. Ze swojej praktyki mogę zauważyć, iż osoby pozytywnie nastawione do procesu rehabilitacji czy terapii lub masażu są bardziej skłonne do późniejszego wykonywania zaleconych ćwiczeń czy wskazówek. Jest to niezwykle cenne z racji tego, iż w późniejszym czasie takie osoby mogą budować pozytywne nawyki medycyny stylu życia. Sam aspekt masażu niesie wiele pozytywnych korzyści w usprawnianiu przepływu limfy czy wspomaga układ sercowo-naczyniowy, co wpływa na poprawę samopoczucia i lepszą kondycję fizyczną pacjenta. Aspekt psychologiczny ma także istotny wpływ i udało mi się dotrzeć do takiego niewielkiego eksperymentu. W badaniu wzięło udział 30 pacjentów w różnym wieku. Liczba kobiet to 22, natomiast mężczyzn 8. U wszystkich osób badanych wykonano masaż klasyczny całego ciała z poślizgiem, czyli na oliwce. Masaż trwał 50 minut. Poprzez stworzenie autorskiej ankiety zbadano odczucia badanych pacjentów dotyczących stanu zdrowia, zadowolenia z życia, poziomu stresu, poziomu samopoczucia, stanu fizycznego przed i po wykonanym zabiegu. Wyniki. Otrzymane wyniki wskazują na korzystne efekty wpływu masażu klasycznego na organizm i psychikę człowieka. Już po jednym zabiegu zaobserwowano subiektywną poprawę stanu zdrowia, samopoczucia, spadek stresu, poprawę stanu fizycznego i zadowolenia z życia. Różnice te były istotne statystycznie. Wnioski. Masaż klasyczny wpływa pozytywnie na organizm i psychikę pacjenta. Samo korzystanie z usług specjalistów jest sporym kosztem i niewielka grupa osób może sobie na niego pozwolić. Lecz jeżeli Twój status na to pozwala, warto zainwestować w ten zakres usług. Jeśli chcesz skorzystać z technik automasażu, na naszym kanale YouTube Siła Regeneracji odnajdziesz filmy z tego zakresu. Punkt 4a. Czy lampa na podczerwień, fotobiomodulacja może pomóc w schorzeniach tarczycy? Lampa na podczerwień może się okazać znakomitym środkiem do poprawy parametrów tarczycy w chorobie Hashimoto. Już artykuł o leczniczym wpływie podczerwieni napisaliśmy. Zapraszamy na niego. Lampa na podczerwień. Tam wspominaliśmy o tym, że fotobiomodulacja poprawiła przewlekłą niedoczynność tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, o czym świadczy zmniejszenie dawki leku wymaganej do uzupełnienia hormonu tarczycy. Dalsze badanie wykazało, że efekty fotobiomodulacji utrzymały się 6 lat później. W innym badaniu wykazano zmniejszoną dawkę leku wymaganą w ramach terapii zastępczej hormonami tarczycy 9 miesięcy po leczeniu. Dlaczego lampa na podczerwień pomaga? Światło czerwone i bliska podczerwień stymulują komórki do wytwarzania większej ilości energii i samonaprawy. Mechanizm jest następujący. Każda komórka zawiera mitochondria, które wytwarzają ATP, czyli główną formę paliwa dla organizmu. Oksydaza cytochromu C, jeden z enzymów mitochondrialnych, może absorbować energię świetlną w celu usprawniania funkcjonowania komórek. Aby upewnić się o terapeutycznym działaniu fotobiomodulacji, kolejne badanie pokazuje, jak można wpłynąć na redukcję objawów u osób chorych na Hashimoto. W badaniu wzięło udział łącznie 350 pacjentów, u których zdiagnozowano zapalenie tarczycy Hashimoto. Pacjentów podzielono na dwie grupy. Grupa pierwsza, 210 osób, otrzymywała PBM i suplementy diety, takie jak witamina D, żelazo i selen. Grupa druga, 140 osób, otrzymywała wyłącznie suplementy diety. Oceniono zapotrzebowanie pacjentów na poziomy zastępcze LT4, trójjodotyroniny, tyroksyny i poziomy TSH, a także stosunek T3 do T4 i poziomy autoprzeciwciał tarczycowych. Potrzeba hormonalnej terapii zastępczej była również istotnie mniejsza w grupie pierwszej w porównaniu z grupą drugą. Terapia laserowa małej mocy LLLT jest 70 razy skuteczniejsza w zwiększaniu stosunku T3 do T4 i 15 razy skuteczniejsza w zmniejszaniu dawki lewotyroksyny. Stwierdzono także, że fotobiomodulacja jest odpowiedzialna za efekt przeciwzapalny i powoduje znaczną poprawę objawów związanych z Hashimoto. Punkt 4b. Ćwiczenia oddechowe. Czy pomagają w chorobach autoimmunologicznych? Ćwiczenia oddechowe mogą pełnić rolę pomocniczą w terapii chorób autoimmunologicznych. Co prawda nie ma jeszcze wielu badań na ten temat, lecz spróbujmy trochę potestować i nawiążę do fibromialgii, gdzie dysfunkcyjne oddychanie nasila ból związany z tą jednostką chorobową, prowadzi do zmęczenia i trudności w wykonywaniu normalnych codziennych czynności. W pracy z 2017 roku poddano ocenie wpływ 8-tygodniowego treningu oddychania funkcjonalnego na pacjentów z fibromialgią. Progi tolerancji bólu wzrosły u wszystkich po miesiącu, co oznacza, że odczuwanie bólu zmniejszyło się. Jakość snu, czas jego trwania i wydajność także uległy poprawie w wyniku ćwiczeń oddechowych. Ćwiczenia oddechowe mają wpływ także na obniżenie ciśnienia tętniczego, wzrost tonusu nerwu błędnego, a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w dniu codziennym. Jeśli chcesz się zająć bólem, mieć wpływ na lepszy sen i poprawę funkcji układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego, to oddech wydaje się znakomitym punktem wyjścia, w szczególności, że można ćwiczyć i zajmować się technikami oddechowymi w każdym miejscu, bo oddech zawsze masz przy sobie. Punkt 4C. Terapia wisceralna oraz powięziowa jako wspomaganie w leczeniu dysfunkcji tarczycy. Wzajemna sieć powiązań tego organu będzie miała wpływ na funkcjonowanie pozostałych części naszego organizmu. Dogrzbietowo tarczyca połączona jest z przełykiem oraz pochewką naczyń szyjnych, w której biegną żyła szyjna wewnętrzna, tętnica szyjna wspólna oraz nerw płynny trzeci. Brzusznie chroniona jest przez mięśnie podgnykowe. Tylnoprzyśrodkowa część gruczołu jest połączona z chrząstką pierścieniowatą oraz dwoma pierwszymi chrząstkami tchawicznymi, więzadłami Berego. To mocowanie jest odpowiedzialne za ruch tarczycy i powiązanych struktur podczas połykania. Gruczoł tarczowy otoczony jest torebką narządową, która jest cienka i ściśle do niego przylega. Tarczyca wraz z torebką narządową otoczona jest powięzią tarczową, która stanowi blaszkę trzewną przedtchawiczej powięzi głębokiej. Ku tyłowi i ku górze przechodzi w powięź policzkowo-gardłową, natomiast schodząc w dół do klatki piersiowej staje się osierdziem włóknistym. Tarczyca posiada unerwienie współczulne z obszaru C1-C3, przy współczulnie zaś unerwiona jest przez nerw błędny. Wszystkie te połączenia będą miały wpływ na takie dysfunkcje jak chrypka, uczucie guli w gardle, napięciowy ból głowy, szumy uszne, bóle odcinka szyjnego kręgosłupa, w szczególności w rejonie mięśni podpotylicznych, problemy trawienne. Dlatego dobrze ukierunkowana terapia manualna, powięziowa czy osteopatyczna będzie miała ogromny wpływ na łagodzenie przebiegu chorób związanych z niedoczynnością tarczycy. Powiązanie z narządami wewnętrznymi. T4 transformowane jest do T3 i RT3 głównie w wątrobie, ale również w nerkach, przysadce, mózgowiu oraz brunatnej tkance tłuszczowej. Zaburzenia czynności tarczycy wpływają za to na nieprawidłowe działanie wątroby, a choroby wątroby negatywnie oddziaływują na metabolizm hormonów tarczycy. Dodatkowo różne choroby ogólnoustrojowe wpływają na oba narządy. Wyniki niektórych badań przedstawiają również niedoczynność tarczycy jako czynnik ryzyka dla niealkoholowej, stłuszczeniowej choroby wątroby. Hormony tarczycy wpływają również na motorykę jelit zaparcia. Niedoczynność tarczycy wiąże się ze zmniejszoną częstotliwością rytmicznej aktywności okrężnicy, co jest przyczyną zaparć. Również nadmierny przerost bakterii jelitowych, SIBO, wiązany jest z niedoczynnością tarczycy. Dlatego warto zająć się terapią brzucha i przepony w dolegliwościach układowych, aby usprawnić przepływ w układzie krążenia organów i wspomóc tkanki do regeneracji i odnowy. Dlatego samodzielne wykonywanie spokojny automasaż brzucha wraz z mobilizacją przepony może zamiennie wspomóc nas w walce Hashimoto. Lecz nie traktowałbym terapii brzucha czy powięziowej jako samodzielnego remedium, bo w końcu nasz organizm jest całością i tylko symbiotyczne połączenie określonych metod terapeutycznych da nam wymierny efekt podwyższenia jakości życia. Tak samo połączenie pracy specjalistów będzie kluczowe dla dobrego samopoczucia pacjenta, a praca fizjoterapeuty czy innego specjalisty stanowi tylko część układanki w tym skomplikowanym procesie. Punkt 5. Dieta w Hashimoto. W procesie leczenia warto pamiętać o roli diety. Próba wykluczenia glutenu i laktozy, suplementacja za omówieniem z dietetykiem, omega-3, selenu, witaminy B3, magnezu i cynku oraz witaminy D. Ja z kolei zalecam spożycie soku lub ekstraktu z wiśni w ilości około 30-60 ml 1-2 razy dziennie, aby zwiększyć dostępność melatoniny dla naszego organizmu. Tylko pamiętaj, nie spożywaj soku tuż przed posiłkiem, bo może utrudnić trawienie białek. O czym jeszcze warto wiedzieć? Zbyt duża ilość soli będzie aktywować komórki TH11 poprzez zmniejszenie pozytywnych bakterii w naszym jelicie, które są odpowiedzialne za choroby autoimmunologiczne. Należy także zwrócić uwagę na zbyt intensywny wysiłek, który może niekorzystnie oddziaływać na przebieg choroby autoimmunologicznej. Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, to zażywanie lekarstw, w szczególności onkologicznych lub przeciwwirusowych, np. przeciwwirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Zanieczyszczenia środowiskowe, w tym przypadku np. rtęć z wypełnień amalgatowych. Reasumując temat Hashimoto, warto podkreślić, że my jako organizm często reagujemy różnie. Dlatego poprawnie przeprowadzone badania i późniejsza terapia pomogą nam dobrze funkcjonować, praktycznie nie zauważając, że mamy jakąś chorobę autoimmunologiczną. Tutaj fizjoterapia, ruch, np. joga, oddech czy terapia narządów wewnętrznych będzie miała pozytywny, dodatkowy aspekt w podnoszeniu naszej jakości życia i możliwości funkcjonowania. Dziękuję za wysłuchanie lub przeczytanie artykułu. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Pielech, Siła Regeneracji. Na końcu artykułu znajdziecie źródła oraz odnośniki do wszystkich materiałów, którymi się wspomogłem. Materiał nie stanowi porady o charakterze medycznym, ma wyłącznie charakter informacyjny i w rozumieniu obowiązujących przepisów nie może być traktowany jako specjalistyczna porada medyczna, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia, ponadto nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Autor oświadcza, że nie daje gwarancji przydatności treści materiału do określonego celu lub zastosowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z materiału. Użytkownik, kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem materiału, działa na własną odpowiedzialność. Czytała Justyna. Pozdrawiam serdecznie.